Przed wysłuchaniem zapoznaj się z kilkoma zasadami dotyczących podcastów lub skonsultuj się z samym sobą, gdyż informacje podane w podcaście będą bardzo przydatne i nie zagrażają Twojemu życiu lub zdrowiu. Psychotrener porusza zagadnienia związane z psychologią, zdrowiem mentalnym oraz treningiem fizycznym. Długość podcastu różni się od siebie w zależności od flow prowadzącego lub gościa. Podcasty nie są przerabiane ani modyfikowane, a ich zadaniem jest budować fizycznie oraz mentalnie. Jeśli jesteś w złym nastroju, idź na spacer. Jeśli nadal jesteś w złym nastroju, idź na drugi spacer. To był Hipokrates Benz. Dzień dobry kochani, takim właśnie akcentem rozpoczynamy ten podcast śpiewająco, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o właśnie, o wiecznie młodym mózgu. Czy w ogóle jest taka możliwość, że nasz mózg może się nie starzeć, że będziemy ciągle wiecznie młodzi myśleli jak osoby młode, nie starzeli się? Za to odpowiem Wam za chwilę, ale tak jeszcze na wstępie takie pytanie retoryczne. Czy możemy zmienić nasz mózg? Czy jest tak, że my mamy na to wpływ? Czy jest tak, że my nie mamy na to wpływu? No taki się urodziłeś, no i co z tym zrobisz, jak nic z tym nie zrobisz? Głowę nam nie wymienią, ale są rzeczy, nad którymi możemy pracować. I w przeszłości uważano, że nasz mózg nie jest do zmienienia. Taki jesteś i już. Dopiero w latach 60., 70. zaczęto to kwestionować. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy w stanie budować połączenia między neuronami, a układ nerwowy ma właściwości regeneracyjne i samonaprawcze. Skoro o mózgu mowa, to mili słuchacze, dobrze by było, żebyście zapamiętali takie dwa kluczowe obszary w naszym mózgu, które odpowiadają w dużej mierze za to samopoczucie. Pierwszym obszarem jest to kora przedczołowa. Odpowiada za podejmowanie decyzji, za skupienie, uwagę czy osobowość. I między innymi odpowiada za to, czy będziesz osobą, która zawsze wszędzie się spieszy, bo musi iść tu, zrobić to, tamto, działamy. Nie, no co ty, nie na moment czekać, działamy. Lub będziesz bardziej opanowana, systematyczny, z takim zawsze zapasem czasu, spokojnie, damy radę, wszystko w swoim czasie. Właśnie za to odpowiada hipokamp. Przepraszam, za to odpowiada kora przedczołowa, a ja już wyprzedziłam trochę do przodu, bo właśnie teraz będziemy mówić o hipokampie. Hipokamp znajduje się w płacie skroniowym i odpowiada za pamięć, za odczuwane emocje. Pierwszy pocałunek, narodziny dziecka, to są zdarzenia, które zmieniają nasz mózg, bo są dla nas niezwykle istotne. I za to właśnie odpowiada hipokamp. Możecie sobie przypomnieć sytuację swojego pierwszego pocałunku, chyba że mąż lub żona czy dziewczyna lub chłopak tam siedzą obok, to może nie, bo może to było z kimś innym, także na spokojnie emocje chowamy do kieszeni. To, w jaki sposób kształtujemy nasz mózg, ma znaczenie na wielu płaszczyznach, ale psychotrener, czyli trener personalny, który zahacza zagadnienia z psychologii, będzie mówił o ćwiczeniach fizycznych, ponieważ mają one kluczowe znaczenie, zmieniają anatomię, fizjologię i funkcję. I na przykład w hipokampie pojawiają się nowe komórki zwiększające objętość, co wpływa na pamięć, nastrój, plastyczność czy zdolność do uczenia się. Jak działają ćwiczenia fizyczne? I pewnie każdy z Was wie, ten co lubi ćwiczyć czy nie lubi ćwiczyć, że zazwyczaj jest tak, że po treningu mamy trochę więcej energii, mamy lepszy humor, taką chęć do działania. I za tym zjawiskiem stoją hormony i neurotransmitery, jak dopamina, serotonina, noradrenalina. Oprócz tego, że po treningu mamy fenomenalne samopoczucie, bo mamy takie poczucie sprawczości, że coś sobie zamierzyłam i to zrobiłam, jestem dumna z siebie, mam zaufanie do siebie, to oprócz tego jeszcze przez najbliższe 2 godziny aktywność fizyczna poprawia zdolność do zmian i skupienia się. 2 godziny po treningu mamy taki czas, więc ważne decyzje, zmiany podejmujemy po wysiłku, bo wtedy mamy dobre do tego predyspozycje. Wiadomo, że efekty tu i teraz mają znaczenie, bo są taką natychmiastową nagrodą, ale oprócz tego aktywność fizyczna przynosi nam długofalowe rezultaty. Kiedy ćwiczymy systematycznie, to jest ważne, kiedy ćwiczymy systematycznie, poprawiamy skupienie i lepsze samopoczucie nie na chwilę, nie po, tylko też na dłużej. I nasz mózg jest w sumie takim, można powiedzieć, trochę mięśniem. No wiadomo, to organ, ale to też jest mięsień, niećwiczony zanika. Kiedy chcemy zbudować fajną dupkę, pupę, tak? Robimy tyłek. Chcę mieć tyłek, jak Kim Kardashian najlepiej. No to potrzebujemy systematycznych treningów, obciążenia, wytrwałości i dobrej diety. Ale wiadomo, że kluczowe rezultaty będzie przynosiła nam systematyczność, bo co z tego, że będziemy dobrze jedli, ale będziemy robić to niesystematycznie. Na przykład będziemy robić trening raz w miesiącu. To co, czy dupcia urośnie? No nie urośnie. I tak samo jest z naszym mózgiem. Nasz mózg nie jest tym organem, który będzie, okej, to dzisiaj porozwiązaj krzyżówki, trochę dla swojego mózgu, a potem to tam, a w dupie, niech se jest, tak już se jest. Więc to, czy nasz mózg też staje się bardziej plastyczny, czy nabywamy nowych umiejętności, czy szybciej uczymy się, czy pamiętamy, to też ma znaczenie systematyczny trening mózgu. Sposoby są różne. Sposobem może być medytacja, radzenie sobie ze stresem, różnego rodzaju ćwiczenia, ale warto nad nim pracować. Warto, bo tak jak każdy inny mięsień, my możemy po prostu czuć się lepiej. I to jest niezwykle istotne. To wszystko, co dzieje się dobrego dla naszego organizmu właśnie między innymi po ćwiczeniach, to zasługa takiej jednej bardzo ważnej rzeczy i dobrze by było, gdybyście to zapamiętali. To jest wszystko zasługa BDNF-u. BDNF po angielsku to jest Brain Derived Neuroplastic Factor, a po polsku neutroficzny czynnik pochodzenia mózgowego. To takie mocne, takie mega silne białko, które produkuje nowe połączenia mózgowe, wzmacnia te stare komórki i ulepsza je, czyli to jest taki superman, który wylatuje i naprawia albo chroni nasz organizm, nasz mózg. Kiedy komórki otrzymują BDNF, zyskują ochronę przed tym, co mogłoby je osłabić lub zabić. I na przykład nie masz tlenu, tak? Albo masz niski poziom cukru, albo wolne rodniki powiedziały, dobra, atak na organizm. Lub komórki nerwowe, no troszkę zostały gdzieś tam uszkodzone. Jednak BDNF wkracza do akcji i chroni, jak ten najlepszy nasz ochroniarz. I jeżeli ktoś dostał wylewu lub zostanie uderzony w głowę, taki uraz mózgu, można powiedzieć w jakimś stopniu, mózg zacznie pompować te BDNF, próbując Ciebie chronić. I działanie ma też takie podobne do białych krwinek, które produkują przeciwciała, żeby stawić czoło infekcjom, złym patogenom. Takie też nasze ochroniarze to są białe krwinki albo płytki krwi. One się gromadzą po to, że na przykład jak się zranimy, to one działają tak, żeby przestała płynąć krew. Takie wspomagacze nasze naturalne w organizmie, które mamy. BDNF wzmacnia też połączenia między neuronami, w związku z tym wpływa na procesy uczenia się i pamięć. Zapobiega starzeniu się komórek, dzięki czemu mózg jest bardziej elastyczny. To dobra wiadomość dla wielu kobiet, która ładuje kupę pieniędzy w medycynę estetyczną. Kochani, to każdy lekarz powinien wiedzieć. Jeżeli lekarzu to słuchasz, to na pewno to wiesz, że aktywność fizyczna, no, wpływa na tą cerę, wpływa na jakość naszej skóry. Więc pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym. Dlaczego BDNF może być niskim? Bo czasami są ludzie, którzy mają niski poziom tego BDNF-u. Niski poziom BDNF-u no, ma silny związek z mózgiem tutaj i zaobserwowano to zwłaszcza u osób z zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami odżywiania, schizofrenią, demencją, chorobą Alzheimera, zespołu stresu pourazowego. Nie wiadomo, czy ten niski poziom BDNF-u powoduje te zaburzenia, czyli mamy go mało i w pewnym momencie bęk, przychodzą choroby tego typu, czy właśnie kiedy zachorujemy na depresję, czy mamy jakieś stany lękowe, czy to powoduje, że te BDNF nam się właśnie obniża. Tego nie wiadomo, ale ważne, że można nad tym pracować, żeby mieć go więcej wtedy, kiedy się dobrze czujemy, lub wtedy, no, kiedy czujemy się nie najlepiej, bo różne sytuacje życiowe wpływają na nas, więc świadomość tego, że możemy nad tym pracować, no, wspomaga nasze ciała. Jak podnieść BDNF? Chyba Was nie zdziwi, skoro już o tym rozmawiamy, że naturalną i najskuteczniejszą sposobą na podwyższenie BDNF-u jest aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, czyli ćwiczenia. I wytwarza się go najwięcej, kiedy tętno zaczyna trochę przyspieszać, a jej poziom rośnie do kilku godzin po zakończonym treningu. Do podniesienia poziomu BDNF-u przyczyniają się różne formy treningowe. I tutaj możemy wdrożyć taniec, pływanie, sztuki walki, biegi wytrzymałościowe lub intensywne spacery, ale dobrze jest przeplatać ćwiczenia i mieszać tą aktywność, czyli czasami wdrożyć jakiegoś innego rodzaju ćwiczenia, które nasz organizm nie zna i powie, oho, co tutaj się dzieje? Mamy jakieś nowe ćwiczenia, trochę inaczej serducho zaczyna pracować, trochę szybciej. Dobra, dawajcie, pompujemy te BDNF, a niech ma. Robi. No niech dostaje dobrobyt. Okej. Tak to działa. Już zaledwie 10 minut ćwiczeń ma pozytywny wpływ na mózg. Zmiana takich stałych ćwiczeń, które właśnie wykonujecie systematycznie, wykonana serią może intensywnych ćwiczeń na siłowni, pomaga uzyskać maksymalne efekty i wydobycie BDNF-u. Jeżeli chodzi o systematykę, na przykład powiem to na bardzo łatwym przykładzie aktywności fizycznej, jakim jest bieganie. Jeżeli biegacie na przykład 2 razy w tygodniu po 30 minut, wasz mózg może z pewnością będzie wytwarzał więcej BDNF-u, ale jeżeli przestaniecie trenować, BDNF utrzyma się jeszcze do 2 tygodni, po czym się obniży. To oznacza, że nie musicie być aktywni każdego dnia, ale trzymać określoną częstotliwość w tygodniu. Czyli rzucam się na głęboką wodę, od dzisiaj ćwiczę codziennie. Przez ile? Przez cały rok, postanowienie noworoczne, codziennie. O to chodzi. Chodzi o to, żeby wytrwać w postanowieniu i zrobić małe kroki, czyli dać sobie częstotliwość dla tych takich mało lubiących ćwiczeń, nawet 2 razy w tygodniu, żeby zaczęli. 3-4, myślę, że to jest tak fajnie, żeby BDNF był wydobywany i to nie muszą być intensywne ćwiczenia, to mogą być już spacery. Nie takie zwykłe, trochę bardziej dynamiczne, które będą z lekka podnosiły nasze tętno. Takie od 30 do 40 minut myślę, że będzie już w porządku, wpływało na poziom BDNF-u. Więc warto jest po prostu zacząć i trzymać systematykę. Małymi krokami zacząć coś zmieniać. No bo jeżeli już lubimy ćwiczyć i jesteśmy w trakcie treningów, wiemy jak to robić, no to wiadomo, że można dać sobie trochę więcej. Ale że jeżeli mamy opór, pomyślmy o tym, że będziemy lepiej wyglądać, bo pewnie dla wielu ma to znaczenie, B, tak naprawdę dodajemy super probiotyk, super antybiotyk to nie, bo to też zabija dobre, ale super rzecz dla naszego organizmu i to w zupełności za darmo, bez żadnych opłat, typowo free, bez żadnych haczyków. Uwaga, dobra, może małym takim haczykiem, który jest, to jest po prostu chęć, która też jest darmowym haczykiem, ale trzeba po prostu chcieć i trzeba mieć po prostu świadomość, że jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie, w jakim stopniu jestem odpowiedzialny i to, czy będę wspierał swój organizm, zależy tylko ode mnie. Nie muszę się rzucać na głęboką wodę, robię to dla siebie, robię to dla swojego ciała, dla samopoczucia, dla lepszej pewności siebie, dla innych umiejętności, które mogę wykorzystywać potem w życiu codziennym czy zawodowym. Co jeszcze wpływa na BDNF? Bo aktywność fizyczna to jest bardzo ważna rzecz, która ma znaczenie tutaj w tym BDNF-ie, ale są też inne składowe, które działają na podwyższone BDNF-u. I bardzo ważna jest tutaj też dieta. Nieprzetworzona z małą ilością cukru i tłuszczów trans. Czyli staramy się jeść czysto. I są badania, gdzie na przykład dieta intermittent fasting, czyli okresowe głodówki przez określony okres czasu jemy, czyli na przykład przez 10 godzin jemy, a przez wtedy 14 nie jemy, wliczając w to sen. To jest dieta intermittent fasting. Są różne sposoby, różne systemy, jak ją stosować, ale po prostu przez takie okresowe głodówki, posty, które robimy. Intermittent fasting dobrze wpływa na BDNF, ale czy chcecie iść na intermittent fasting? Nie musicie. Jeżeli chcecie, możecie. Jeżeli dobrze się na tym systemie czujecie, do niczego nie namawiam. Bardziej Was chciałabym przekonać do tego, żebyście jedli racjonalnie, jedli zdrową, ale odpuszczali też wtedy, kiedy potrzebujecie odpuścić. Żeby to nie było, że też odpuszczam cały czas, bo tego potrzebuję, bo to też wpływa, że no nie mamy BDNF-u, czy po prostu jesteśmy grubsi, ale wdrożenie takiej normalności w to jedzenie, wdrożenie tak naprawdę swojej higieny życia przez to, że zaczynamy lepiej się odżywiać z dozą pozwolenia sobie na różnego rodzaju odchylenia dietetyczne, że tak to nazwę, żebyśmy po prostu robili to w zdrowiu dla swojej też głowy, a żebyśmy się nie katowali i byli niewolnikami kalorii, bo sama swojego czasu tak miałam i edukuję ludzi teraz i przekazuję to, żeby podchodzili do tego roztropnie, bo tak naprawdę to, co w głowie, to i w ciele. Jeżeli będziemy za mocno się stresować, bo mocno czegoś chcemy, to tak naprawdę zaczniemy wytwarzać kortyzol, wszystko zacznie potem być za mocno nakręcane, więc warto po prostu zachować tutaj umiar, stosować to, co nam pasuje, jaki system żywieniowy nam pasuje. Starajcie się nie być w określonym jadłospisie przez jakiś czas, bo potem jak wyjdziecie z tego jadłospisu, to możecie się zagubić, tylko po prostu zmieniajcie nawyki żywieniowe na te zdrowsze z dozą odpuszczenia. To będzie, myślę, okej. A co takiego jeszcze wpływa na podniesienie BDNF-u? To słońce, a dokładnie witamina D3. Witamina D3, niezwykle ważna witamina. Powinno się ją bardziej suplementować w okresie jesienno-zimowym, chociaż ja suplementuję ją cały rok, bo twierdzę, że i tak mamy mało słońca. Kiedyś czytałam badania, które były prowadzone w Hiszpanii, że mimo tego, że mają dużą podaż na to słońce, to i tak czasami mają niedobory, więc witamina D3, witaminą życia, bardzo, bardzo ważna. Kolejną rzeczą, ja myślę, że kluczową, to jest też praca nad stresem. Skoro BDNF jest u osób, które mają niskie jakby poczucie siebie, mają problemy natury emocjonalnej różnego rodzaju, to praca nad stresem będzie też mieć kluczowe tutaj zadanie. No bo nie wiemy, z czego to wynika, ale jeżeli możemy stwierdzić, że możemy to podnosić, to myślę, że ten czynnik stresowy będzie miał duże znaczenie. I praca nad stresem to jest na przykład właśnie też praca nad tym, żeby się nie spinać. Żeby nie być ściśle... Chyba, że jesteśmy osobami, które są sportowcami, mam ściśle określone, że muszą, że potrzebują, bo na tyle są też przygotowani psychicznie, mają opiekę psychologiczną do tego wszystkiego. Ale jeżeli dążymy do jakiegoś ideału, bo tak, bo ktoś na Instagramie ma super, to ja też tak chcę i za wszelką cenę swojej niewygody, różnego rodzaju schorzeń, dążymy za tym, to też w konsekwencji to wpływa na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie psychiczne, no to co nie będzie się korelowało z wysoką zawartością BDNF-u. Więc to wszystko, jak i każdy wie, że potrzebna jest równowaga i nie można za wszelką cenę cisnąć, tak, czy odpuszczać za wszelką cenę? Nie wiem, myślę, że są praktyki, które tak, i ludzie są szczęśliwi, nie mi oceniać, ale ważne mieć równowagę na każdej płaszczyźnie. I tutaj praca ze stresem. Jak ją wykonujecie, czy to są medytacje, czy to jest dobra książka, czy to jest oddychanie, czy to jest też trening w jakimś stopniu. To zależy wszystko od Was, ale warto nad tym pracować świadomie, żeby było tego o wiele mniej. I sen. No, wiadomo. Lubimy się wyspać, potrzebujemy snu, regeneracji, żeby potem zacząć się znowu z kopyta. A przyjmuje się, że takie średnio 8 godzin jest optymalne. Zależy to od człowieka. 9 godzin, jeżeli ktoś potrzebuje, będzie ok. Jeżeli ktoś potrzebuje 7, na przykład ja wysypiam się po 7 godzinach, to też jest ok. Ważne, żeby się regenerować w nocy. Może są ludzie, co potrzebują 5 godzin, też jest taka grupa, też jest ok. Każdy ma określoną ilość snu i każdy wie, ile potrzebuje. Wie, kiedy wstaje, jest rozdarty, a wie, kiedy wstaje, jest pełen energii i po prostu mu się chce. Chce mu się chcieć. Tak to działa. Ostatnią rzeczą, myślę, taką zaniedbywaną może trochę częściej przez pandemię, przez to, że jesteśmy ograniczani trochę relacjami między ludźmi, to są spotkania towarzyskie. Ograniczamy się do ekranów telefonów, komputera, a zaniedbujemy takie spotkania na żywo, takie face to face, takie, że możemy kogoś przytulić, uściskać rękę i spędzić razem miło czas, czy to przy piwku, czy to przy kawie, pograć w planszówki, porozmawiać. Relacje niezwykle cenne, dbajcie o nie, nie musi być ich dużo, ważne, żeby były wartościowe, żeby były takie od serducha i żeby wnosiły Wam coś do życia, żeby to nie były toksyczne relacje, które będą Was ograniczały, tylko relacje, które będą sprzyjały Waszemu szczęściu, będziecie w nich dobrze się czuli przy tych ludziach, więc to też będzie powodowało wzrost BDNF-u. Nie tylko ruch, ale też te inne czynniki, pamiętajmy o nich, bo będzie nam od razu przyjemniej. Jeżeli o relacjach mowa, o spotkaniach towarzyskich, to jeżeli macie kogoś w swoim środowisku, to możecie mu podrzucić ten podcast, ponieważ lubicie tą osobę i chcecie, żeby też się napoiła wartościową treścią. Niech to usłyszy i niech to się roznosi po świecie, bo na tym świat polega, żebyśmy po prostu my jako ludzie siebie wspierali i gdzieś dalej szerzyli to dobro. Także kochani, o BDNF-ie wyczerpałam temat i ja Wam dziękuję za wysłuchanie, że byliście. Trzymajcie się ciepło. Cześć.